discussions portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio filozoficzne.
W ramach cyklu rozmów goście Radio Set Contra mam przyjemność porozmawiać z profesorem Andrzejem Mederem z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, autorem książki Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym.
Dzień dobry panu.
Panie profesorze, na początek chciałbym zapytać o miasto Berlin, ponieważ zaznaczył pan profesor, że to miasto miało taki potencjał, żeby być postrzeganym jako drugi Paryż. Jednak jak wiemy, historia potoczyła się w taki sposób, że nie było. Czy możemy mówić o Berlinie jako o mieście, które przedstawiało, symbolizowało tą epokę schyłku? Moja intuicja była taka, że zawsze myśleliśmy o Wiedniu jako o tym miejscu, które przedstawiało tą epokę, która już się kończyła, a zaczynała się kolejny wiek, XX. A pan profesor sugeruje, że mógł to być Berlin, prawda?
Tak, chociaż dla mnie Berlin nie jest miastem epoki schyłku. Berlin jest miastem, w którym objawy epoki schyłku zostały na różne sposoby zarejestrowane. No, tekst Benjamina jest być może takim najbardziej znamienitym, a w każdym razie dla mnie najbardziej czytelnym. Ale Berlin był przede wszystkim miastem, które miało szansę stać się stolicą XX wieku. Tak jak Paryż był stolicą XIX wieku, w każdym razie w tym beniaminowskim odczytaniu, to Berlin miał szansę stać się taką stolicą XX wieku, w takim sensie, w jakim właściwie stał się nim Nowy Jork, powiedzmy. I nie stał się. I to jest jego szczególna cecha. Ja tę intuicję na temat Berlina miałem, no, bardzo głęboko ją odczuwałem i rzeczywiście, o ile Wiedeń jest takim już dzisiaj absolutnie uznanym symbolem takiego rozpadu w pewnym sensie cywilizacji czy kultury owej epoki, To wydaje mi się, że Berlin miał raczej taką cechę narastającej dynamiki, która rozrywała dotychczasowe wszystkie formy. My patrzymy w ten sposób na Wiedeń, bo my wiemy, co się stało później. To znaczy wiemy o katastrofie cywilizacyjnej, o tym, jak wyglądał ogólnie rzecz biorąc, a w szczególności pierwsza połowa XX wieku. Natomiast Berlin miał ten olbrzymi potencjał takiego tworzenia czegoś zupełnie nowego. To, że ten potencjał rozwinął się w stronę, którą można by nazwać diaboliczną, to jest zupełnie inna sprawa. Tę intuicję w gruncie rzeczy z radością odnalazłem w tekście Jana Patoczki o wieku XX. Wiek XX jako wojna i wydaje mi się, że on znakomicie tam pokazuje, jak Niemcy i Berlin były tym centrum pewnego rewolucyjnego ruchu, którym był wiek XX i jak ten ruch rewolucyjny w ostatecznym rozrachunku się ucieleśnił przede wszystkim jako wojna, jako, no wiadomo, najstraszniejsza wojna z dotychczas znanych. I wydaje mi się, że ta intuicja Patoczki właśnie oddaje tą nieprawdopodobną dynamikę, która była w Berlinie czy w niemieckim początku wieku XX i która zamieniła się w tę niesłychanie destrukcyjną, ale ogromną potęgę, którą Niemcy rozwinęły. Ten wątek Niemiec jest takim czytaniem też trochę pod włos, dlatego że my patrzymy na Niemcy i na Berlin właśnie z perspektywy rozpoznania zbrodni, rozpoznania zagłady, rozpoznania klęski Niemiec w ostatecznym rozrachunku i tej Republiki Bońskiej, która właściwie całą drugą połowę XX wieku określiła, która była nijaka, bez smaku, taka trochę przyczajona, skulona. I w związku z tym Niemcy przestały, albo są demonem zła, albo są po prostu nijakie. To, co próbowałem w tym, szczególnie w tym początkowej części tej książki pokazać, to właśnie ten moment nieprawdopodobnej dynamiki tego miejsca w kulturze, jakim były Niemcy przełomu XIX i XX wieku. I właśnie na pewnego rodzaju zmarnowania tej dynamiki, czy zamienienia jej przede wszystkim w dynamikę destrukcji.
Opisuje pan profesor już na początku pewien związek człowieka z rzeczami. I cytuje pan profesor berlińskie dzieciństwo Benjamina, a próbując szukać odpowiedzi na pytania autora, dlaczego wytwory lat 70. XIX wieku z bezdusznością wydawały rzeczy na pastwę losu. I pyta pan profesor, czy samo istnienie ludzi nie jest jakoś osłabione? Ludzie wyzuci z mieszkań, w których mieszkają, wyzuci ze związku z rzeczami, których nie mogą otoczyć opieką. I czy owe rzeczy w rezultacie nie odrywają się od nich? A ten problem rozwija pan profesor później w kolejnym rozdziale, analizując również sytuację ekonomiczną. Wiemy, że panowała wtedy bardzo duża inflacja. Niemcy były zadłużone. Bogate rodziny niemieckie starały się zwrócić dług Amerykanom. I przywołuje pan taką krótką rozmowę żony Manna z kupcem, który przychodzi i z każdym tygodniem podwyższa cenę sprzedaży jajek. Ma tą świadomość, że kobieta musi kupić te jajka, aby wyżywić rodzinę. Ludzie byli zdolni do tych wyrzeczeń, ponieważ potrzebowali zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, ale również byli zdolni do rozłączenia się z tymi rzeczami, ponieważ brakowało im tej perspektywy, pan profesor pisze, przyszłości. To znaczy rodziny były na froncie, ojcowie, mężowie, bracia i nie było tych rzeczy dla kogo zatrzymywać, więc wydaje mi się, tak jakby pan profesor pisał, że ten związek może ulegać takiej destrukcji. Czy moglibyśmy połączyć właśnie ten punkt, jak pan profesor pisze, cytując Manna, że szaleństwo inflacji łączyło się prostą linią z szaleństwem III Rzeszy?
Znaczy w tym wątku związku człowieka z rzeczami, czy ludzi z rzeczami, przecina się bardzo wiele fascynujących, czy bardzo ważnych filozoficznie pól. I wydaje mi się, że trochę różne pola w tych różnych momentach, o których pan mówi, są tutaj poruszane, czy wchodzimy w różne pola. Pierwszy wątek to jest kwestia w ogóle teorii podmiotu, to znaczy żyjemy w takim szczególnym filozoficznym momencie, kiedy już jesteśmy po kryzysie poststrukturalistycznym, po ogłoszonej przez Michela Foucault śmierci podmiotu, po rekonstrukcjach tego podmiotu w różnego rodzaju wymiarach teoretycznych, po próbie, myślę, że najsilniej władającej współczesną wyobraźnią takiej, powiedziałbym, biologistycznej czy socjobiologicznej rekonstrukcji podmiotowości, po posthumanistycznych różnych, czy w trakcie posthumanistycznych różnych poszukiwań. Ten wątek, który mówi o tym, że rzeczy w jakiś sposób pokazują kondycję podmiotowości, która z nimi jest związana, należy do tego obszaru dyskusji. I on odzwierciedla taką prawdę, która akurat wyłoniła się w psychoanalizie lakanowskiej, ale którą potem różne nurty poststrukturalizmu podejmowały, że to rzeczy raczej determinują to, jaki jest podmiot, niż podmiot determinuje to, jakie są rzeczy, że no, jak to nazywa Lakan, to znaczący rządzi podmiotem. I w tym sensie rzeczy swoją kondycją jak gdyby określają pozycję podmiotowości. To w rzeczach można czytać kondycję podmiotowości. Ale tu przechodzimy w następne pole, pole, które no, klasycznie było określone jako pole fetyszyzmu towarowego, to znaczy tego, jak relacje społeczne i stosunki produkcji ujawniają się w rzeczach, w materialnych przejawach związanych z danym okresem historycznym, to jest klasyczna marksowska teza. Žižek połączył te dwa wątki, mówiąc o tym, że to Marks wymyślił symptom. To znaczy, że właśnie stawiając taką tezę, że istnieje pewna materializacja stosunków czy relacji społecznych, jednocześnie wypowiedział tą tezę, że te materialne obiekty określają pozycję podmiotów również w relacjach społecznych czy w relacjach związanych z produkcją. I w tym sensie również ten moment, o którym mówimy, to znaczy ten moment, w którym rzeczy nagle ludzie zostają wyrwani z dotychczasowego porządku społecznego, klasowego i stają się zupełnie, znajdują się w innym poziomie porządku, w tym, co Patoczka nazywał logiką nocy, czyli wojny, powoduje, że też te rzeczy zaczynają zupełnie inaczej świadczyć o porządku, w którym jesteśmy. I właśnie ich bezpańskość, taka, o której Pan wspomina, powoduje, że stają się towarem, który może wejść w dowolny właściwie obrót, może się przemieścić, może zostać sprzedany, kupiony przez tego kupca, o którym Benjamin też, czy handlarza, jak to zostało po polsku przetłumaczone, który już nie jest osobą, która jest w jakikolwiek sposób podmiotowo związana z tymi rzeczami. One stają się elementem logiki rynku, a nie logiki na przykład pewnych stosunków rodzinnych. I w tym sensie ta cała sytuacja społeczna bardzo silnie odzwierciedla się w tym, jak funkcjonują w takim imaginarium wspólnym różnego rodzaju obiekty materialne, rzeczy. No i trzeci wymiar, o którym tutaj mówimy, ten moment inflacji, w którym dotykamy granicy tej dowolności, tego fetyszyzmu, czy tej symptomatyczności. Mianowicie tą granicą jest granica biopolityczna, to znaczy ta granica, czy też reprodukcji, jak to bywa nazywane właśnie w marksowskiej teorii, to znaczy ta granica, gdzie po prostu biologiczna możliwość przeżycia powoduje, że dowolne gry z naczyniami muszą zostać unieważnione, no bo pewne rzeczy są potrzebne do przeżycia, tak jak owa żywność jajka, która dla pani Mann może kosztować 10 feningów, może kosztować tam 10 marek, może kosztować 1000 marek, może kosztować 100 tysięcy marek, ona je musi mieć. I wtedy nagle uruchamia się mechanizm, w którym świat jakiegokolwiek porządku relacji społecznych zostaje unieważniony przez tą prawdę biopolityczną. I ja trochę tak to zdanie Manna, co do którego mam różne wątpliwości, to znaczy nie do końca przyjmuję, że tak rzeczywiście jest. To mi się wydaje, jest jeden z czynników, który doprowadził do tego, co on nazywa tym szaleństwem wojny. Ale na pewno jest w tym jakiś taki moment, że odarcie z wszystkich znaczeniowych aspektów rzeczy i sprowadzenie ich tylko do tej takiej biopolitycznej funkcji reprodukcyjnej, tego reprodukcji nagiego życia, zmieniło sposób odczuwania społeczeństwa niemieckiego, tego co ważne, tego co konieczne, tego co dopuszczalne, tego co niedopuszczalne. To znaczy doświadczenie takiego wystawienia na to, że znaczenia kultury przestają mieć pewną twardą rzeczywistość, taką jaką miały jeszcze w tym berlińskim dzieciństwie Benjamina, a stają się czymś, co może by zostać unieważnione przez właśnie konieczność przeżycia, to jest jednak prefiguracja tego doświadczenia, które zafundowała sobie potem w czasie II wojny światowej i w czasach różnych terrorów no cała Europa, czy cały świat zachodni, którego echa właściwie do dzisiaj wpływają na myślenie.
W jednym rozdziale nawiązuje pan profesor do znanego bardzo procesu Eichmanna w Jerozolimie, o którym opisywała Hannah Arendt, obserwując zeznania Eichmanna, wysunęła wniosek, który był dosyć szeroko krytykowany, że zło jest banalne, że zło to nie jest jakiś bardzo skomplikowany Mefistofeles, o którym myślimy często, tylko widziała w tym człowieku pewnego biurokratę, a podążanie za tymi mechanizmami biurokratycznymi wyzutego z myślenia, pozbawionego takiej samodzielnej krytyki i samodzielnej oceny. Czy zgadza się pan profesor właśnie z tezą Hanny Arendt i czy w perspektywie, z której pan profesor analizuje i pisze książkę, możemy spojrzeć czy rzucić nowe światło właśnie na tę problematykę?
Znowu, tutaj przecina się parę różnych takich pól problemowych. Sama Hannah Arendt trochę zmieniła swoje zdanie w książce o procesach frankfurckich. Odpowiedzialność i władza sądzenia po polsku ona się nazywa. Pisze o tym, że ten rodzaj zła, może nie tego, który zobaczyła w Eichmannie, ale tego, który zobaczyła w tych strażnikach czy funkcjonariuszach obozu zagłady, to było zło związane z rozkoszą. Tam pada takie zdanie, zło ma naturę seksualną. Więc w tym sensie nawet sama Hannah Arendt nie do końca broniła tej tezy sformułowanej w Eichmannie w Jerozolimie, chociaż ja myślę, że ona jest warta bronienia, ponieważ demonizowanie zła nie pozwala zobaczyć zła takiej właśnie codzienności, takiego zła właśnie, które ukryte jest za pewnego rodzaju rutynowymi, zgodnymi z prawem i obyczajem zachowaniami, a które w dzisiejszych czasach moim zdaniem jest bardzo często. No, procedury związane z tym, jak nie przyjmować ludzi płynących na łodziach przez Morze Śródziemne do Europy, które to procedury powodują, że duża część z nich się topi. No, są właśnie dla mnie tego rodzaju neutralizacją problemu przez bezmyślność w jakimś sensie. Natomiast wydaje mi się, że bunt, który przeciwko temu sformułowaniu, przeciwko sformułowaniu o banalności zła, związany jest z tym, że zło, niezależnie od tego, jakie byłoby banalne w swoim początku, to zresztą staramy się Augustyna, że zło jest brakiem dobra, a nie czymś samoistnym, że niezależnie od tego, jak zło byłoby banalne, czy nieistniejące, jego skutki są straszne i dramatyczne i istnieją w sposób uderzający. W związku z tym, jeżeli się odnosi do skutków działania no takiego Eichmanna czy kogokolwiek innego złego, to zdanie, to te skutki na pewno nie mogą być traktowane jako banalne. Skutki zła są niebanalne albo są czymś, czego nie można strywializować. I wydaje mi się, że tutaj to pomylenie tych dwóch wymiarów często wywołuje taką, powiedziałbym, pełną furii nawet Filipikiem i odrzucenie tej tezy Arendt. Natomiast ja bym powiedział, że ten trop, którym ja tutaj idę i który jest mniej nawet wymierzony, czy mniej dyskutuje z Arendt, a przede wszystkim dyskutuje z tezą Adorna, podjętą potem przez Baumana, to znaczy, że to logika biurokracji w gruncie rzeczy doprowadziła do takich strasznych rzeczy jak zagłada, a wcześniej na przykład wojna na wyniszczenie w czasie I wojny światowej, kiedy na polach Verdun w zupełnie bezsensowny sposób zginęło parę dziesiąt tysięcy, jeśli nie więcej ludzi, parę set tysięcy ludzi, po to, żeby o 5 czy 10 kilometrów przesunąć linię frontu. I że logika takich wydarzeń, jak twierdzą teoretycy, tacy jak Adorno czy Bauman, wynika z samego sposobu funkcjonowania wielkich instytucji, nowożytnych instytucji biurokratycznych. W gruncie rzeczy jest nieintencjonalna. Nikt tam nie zakłada tego, tylko po prostu tak wynika z procedur. Otóż wydaje mi się, że jednak zawsze pod tym kryje się właśnie owo pragnienie przeżycia pewnego rodzaju okrutnej rozkoszy, to co Arendt ujawniła w tych procesach frankfurckich, i że ona może być zamaskowana, w związku z tym ukrywać się za pewnego rodzaju właśnie neutralizującymi procedurami, ale jest w tym coś bardzo okrutnego czy mściwego i że nie da się od tych ukrytych czy nieświadomych intencji abstrahować i dlatego między innymi potrzebujemy takich pojęć jak nieświadomość czy właśnie ukryte intencje, czy też no, dalej można tu rozwijać całą tą aparaturę pojęciową pragnienia, skryte fantazmaty i tak dalej, które nadają dynamikę pewnym działaniom, mimo tego, że pozornie te działania same w sobie mają charakter całkowicie neutralny i wyłącznie oparty na pewnego rodzaju właśnie proceduralnych rozwiązaniach. I to wydaje mi się jest przede wszystkim pewien rodzaj tezy czy dyskusji, którą podejmuję z tym nurtem myślenia.
Bardzo dziękuję za myśli, za rozmowę na temat książki. Moim rozmówcą był profesor Andrzej Leder z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, autor książki Rysa na tafli, Teoria w polu psychoanalitycznym. Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę. Do widzenia.
Do widzenia.
Aux discussions portant sur les questions actuelles.
Mais je ne peux pas couler l'homme et ce que l'ami dit dans ce livre.
Nous avons un titre qui est profond. Est-ce une idée philosophique?